A już teraz pierwszy temat naszej audycji. Wystawę z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim w 1050. rocznicę Chrztu Polski można oglądać do końca roku szkolnego w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Jej celem jest wprowadzenie młodzieży do zagadnień związanych z 1050. rocznicą chrztu w kontekście historii Pomorza. Treści zaprezentowane na wystawie mogą być m.in. kanwą zajęć lekcyjnych. Wystawa jest poświęcona wybranym aspektom historii chrześcijaństwa na Pomorzu od powołania pierwszego biskupstwa w Kołobrzegu przez misję świętego Ottona z Bambergu, budowę struktur kościoła na Pomorzu, po prezentację jego kulturotwórczej roli.
Ksiądz Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Wychowania Katolickiego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie.
Wystawa z dziejów chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim w 1050. rocznicę Chrztu Polski. Tu w kuratorium zjechało się trochę młodzieży ze Szczecina i regionu. Jak to jest z tą religią na historii u nas?
Pierw chciałbym podziękować za tę inicjatywę, bo jest to z pewnością przypomnienie obecności roli Kościoła, które już od wieków jest obecny również na tym naszym terenie Pomorza. Jest to jedna z form przypomnienia roli Kościoła w ogóle w życiu człowieka, społeczeństwa, ale również też pokazania, że on wpływa na tożsamość naszego narodu i kształtuje jej sposób myślenia i działania. Jest to, tak jak podkreślam, jedna tylko z form, bo my od strony również katechetycznej przygotowaliśmy w tym roku, ale już oczywiście wcześniej, tematy związane z historią Kościoła na Pomorzu w formie różnych konspektów, bardziej specjalistycznych, też i ogólnych, to w zależności od poziomu edukacyjnego. Chcemy akcentować oczywiście rolę świętego Ottona z Bambergu, który odegrał tutaj znaczącą rolę w rechrystianizacji Pomorza. Pokazujemy takie punkty na terenie, na mapie naszego województwa, które też są z punktu widzenia historycznego i religijnego istotne, jak Wolin, Kamień Pomorski, Pyrzyce, Brzesko jako sanktuarium maryjne, oczywiście miejsca również w Szczecinie. I to wszystko przez katechezę, przez spotkania takie formacyjne z młodzieżą przekazujemy, żeby to jednak utrwaliło się i też stworzyło pewną refleksję i też taką medytację, czym jest chrześcijaństwo ogólnie.
Gdybyśmy mieli wymienić takie główne punkty dotyczące Pomorza Zachodniego i rozwoju chrześcijaństwa na tych ziemiach, to co by ksiądz wymienił?
No na początku z pewnością Pyrzyce i słynną studzienkę odtonową, później Kamień Pomorski z przepiękną katedrą, poświęconą również jego imieniu, Wolin, również z odbudowaną katedrą i również inne punkty, które w tamtym roku od 1124 odegrały znaczącą rolę, ale one znajdują się dzisiaj na Pomorzu Przednim. To są takie miejscowości jak Anklam i Demin. Jest taki szlak odtonowy, który my również promujemy, realizujemy i polecamy katechetom, żeby tym szlakiem wyruszyli, czyli przez Wolin, Kamień Pomorski i przez dzisiejszy teren Niemiec. No i tam odnajdywać te punkty obecności Ottona, jego misji chrystianizacyjnej, no i daj Boże aż do samego Bambergu, chociaż on jest dalej oddalony, miejsce pochówku tego świętego misjonarza Pomorza.
1124 to jest ta data pierwszej misji chrystianizacyjnej. Jak gdybyśmy mieli już zrobić taki duży skok do czasów współczesnych i po 45 roku, dopiero wtedy tak naprawdę zaczął powracać na tę ziemię katolicyzm?
No to mówimy o zakończeniu II wojny światowej i rzeczywiście takim miejscem szczególnym na mapie Pomorza, oprócz tych punktów, które już wymieniłem, jest Bazylika Świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. Obecność tam błogosławionego obecnie już Karla Lamperta, męczennika, również osoba prymasa tysiąclecia, kardynała Wyszyńskiego, który tutaj w tej bazylice dowiedział się, czy też publicznie została ogłoszona jego nominacja na kardynała. I to są te punkty, chociaż jeszcze możemy mówić o jezuitach, o ich roli oczywiście też na Pomorzu, o zakonie księży chrystusowców i ich obecności.
I pierwszej mszy, i prymas Chląd, i chociażby ksiądz Florian Berli.
Oczywiście, to są te osoby, które do dnia dzisiejszego wpisują się w historię początków powojennej tożsamości chrześcijaństwa na Pomorzu.
Na otwarciu wystawy pojawili się także uczniowie i nauczyciele.
Iwona Potrykus, dyrektor gimnazjum nr 34 w Szczecinie.
Marcin Pleskacz, uczeń gimnazjum nr 34.
Klaudia Habryszków, uczennica gimnazjum nr 34.
Jakub Wilanowski, uczeń gimnazjum 34.
Pani dyrektor, jak wygląda z nauką historii w szkole? Ile godzin lekcyjnych przeznaczono w gimnazjum?
W gimnazjum w 3-letnim cyklu nauki jest 2 godziny historii w każdym roku, czyli łącznie mamy 6 godzin w ciągu całego cyklu tygodniowo.
W liceum to już chyba tak różowo nie jest.
Liceum różowo nie jest, bo po pierwszym roku uczniowie muszą wybrać w związku z maturą swoją specjalizację przedmiotową. W związku z tym to już często tak naprawdę prawdziwa nauka historii kończy się na gimnazjum, ta obowiązkowa.
Czy pani zdaniem tych godzin jest wystarczająca liczba, zarówno w gimnazjum, jak i liceum?
Znaczy, ja mam wątpliwości co do podstawy programowej, bo prawda jest taka, że nauka w gimnazjum kończy się przed okresem II wojny światowej, tak naprawdę bardzo ważnym okresie dla Polski, więc myślę też o zmianie podstawy programowej. Tak naprawdę jest powtarzanie tych wczesnych okresów historycznych, natomiast współczesna historia chyba jest troszkę potraktowana po macoszemu.
Ta wystawa ma też krążyć po szkołach. Czy również planujecie gościć ją u siebie?
Jak najbardziej. Dzisiaj właśnie odjechała od nas wystawa, niemiecka wystawa o ruchu oporu. Mieliśmy ją przez ponad 2 miesiące w szkole. Zapłacili za wystawę nasi rodzice z Rady Rodziców. Uczniowie mogli oglądać ją cały czas, przy tym były lekcje, nauczycielka WOS-u i historii prowadziła lekcje mówiącej o tej wystawie. No i na pewno skorzystamy, jeżeli będzie tylko możliwość, z tej wystawy mówiącej o historii Kościoła i religii.
To ja zapytam teraz uczniów, jak wygląda ta lekcja historii u was? Czy to jest w sposób interesujący dzisiaj przekazywane?
Powiem tak, mamy bardzo fajną nauczycielkę historii, z którą uczenie się nawet takich tematów, wydawałoby się nudnych, wygląda dosyć ciekawie, ponieważ pani Teresa Kopciewicz potrafi to w bardzo fajny sposób ująć i przekazać dokładnie. I jak dla mnie nauka historii, mimo że czasami jest nudna, to lekcje są przeprowadzone w naprawdę fajny sposób.
Kolega tutaj już dwukrotnie użył takiego sformułowania nudna. Dlaczego jest taki stereotyp, że lekcje historii to muszą być nudne?
No z reguły się mówi, że jednak historia to jest nudny przedmiot, no bo trzeba zapamiętywać te daty, których jest naprawdę od groma. No a wiadomo, że w gimnazjum nie chce się nikomu uczyć, no w sensie wkuwać tego, no ale też to zależy, jaki jest nauczyciel, bo jeśli nauczyciel potrafi to fajnie przekazać, między innymi tak zainteresować lekcją, tego co mi brakowało, to lekcje nabierają barwy, no i są zdecydowanie ciekawsze niż taka z reguły lekcja historii.
To na czym ta oryginalność przekazu polega u was w szkole, jeśli chodzi o lekcje historii?
Myślę, że u nas zależy to od nauczyciela najbardziej. Tak jak właśnie powiedział kolega, pani potrafi bardzo w ciekawy sposób zainteresować lekcją. Nie tylko jeżeli chodzi o stereotypy, tak, czyli musimy uczyć się tylko tych surowych reguł, tylko też właśnie żartujemy sobie na lekcji, ale też o temacie oczywiście czasami potrafimy sobie wymienić też śmieszniejsze informacje, jeżeli chodzi o ten temat.
A jeśli chodzi o dzieje chrześcijaństwa na Pomorzu Zachodnim, uczyliście się już tego na historii?
Nie, jeszcze nie mieliśmy tego.
A w ogóle tematy związane z Kościołem często przewijają się na zajęciach?
Ja myślę, że akurat w gimnazjum nauka polega tylko na... Mamy oczywiście pierwszą wojnę światową, ostatnio mieliśmy właśnie. Jednak aczkolwiek uczymy się o innych krajach, niestety, co jest troszeczkę minusem, niestety. Jednak cieszę się, że właśnie w pierwszej klasie liceum będziemy mieli okazję poznać głębiej historię Polski. To mnie bardzo cieszy, bo no niestety ja nie mogę się wypowiedzieć dużo o Polsce.
Twoim zdaniem tych lekcji historii jest wystarczająca liczba?
Samych lekcji historii myślę, że tak, bo teraz mamy na przykład 2 lekcje historii w tygodniu, z czego jeszcze wcześniej były przez cały rok fakultety dodatkowo. Więc na fakultetach powtarzaliśmy poza tematami, które idziemy normalnie z programem, powtarzaliśmy wszystko jeszcze raz od początku i w dużym takim skrócie można było łatwo podsumować wszystko to, co nauczyliśmy się przez całe gimnazjum. To było coś fajnego, gdzie mogliśmy sobie w takiej skróconej wersji przyswoić wszystko jeszcze raz.
Pani dyrektor, jak pani ocenia dzisiaj ten poziom edukacji, jeśli chodzi o historię wśród młodego pokolenia?
Nie można generalizować, ale na pewno jest duży procent uczniów, którzy interesują się historią. Wiem to na przykładzie naszych uczniów, którzy zdobywają wysokie miejsca w różnych konkursach organizowanych na terenie miasta właśnie z historii. Ale prawda jest też taka, że jest część niezainteresowana i takim uczniom wymuszenie na nich podstawy programowej to prawdziwe, trudne zadanie dla nauczyciela.
Generalizować nie można, ale porównywać na przestrzeni lat pewnie możemy, jak to wygląda dzisiejsze pokolenie i to chociażby 10 lat temu zainteresowanie historią.
Myślę, że nie jest tak źle, jakby się wydawało, jak się ogólnie mówi. Młodzież wbrew pozorom jest zainteresowana historią, nie tylko historią swojego kraju, ale również historią Europy i świata. Pewnie sposób przekazu jest bardzo istotny. Im lepszy sposób przekazu, im ciekawiej prowadzone lekcje, tym większe zainteresowanie. I abyśmy mieli tylko takich nauczycieli, którzy potrafią tę historię w ciekawy sposób przekazywać.
Przez zamieszczone teksty wystawa opisuje okoliczności wprowadzenia i przebieg reformacji w Księstwie Pomorskim. Historię kościołów chrześcijańskich na Pomorzu do 1945 roku zamyka wspomnienie postaci związanych z oporem wobec hitleryzmu, ewangelika pastora Dietricha Bonheffera i katolików księdza Karola Lamperta i księdza Herberta Simolajta. Czas po 1945 roku opisywany jest m.in. przez pierwszą katolicką mszę w Szczecinie w 1945 roku, budowę struktur organizacyjnych Kościoła katolickiego, uroczystości milenium chrztu, pielgrzymkę Jana Pawła II na Pomorze i powołanie w marcu 1992 roku bullą totus tus poloniae populus archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Dodam tylko, że wystawę przygotowało Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Do końca roku szkolnego mogą oglądać wystawę grupy uczniów, a od nowego roku szkolnego w planach wystawa ma odwiedzać zachodniopomorskie szkoły.